Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w audycji W dialogu o Bogu gościem Bogny Bohdanowicz jest Zbigniew. Proszę Państwa, zaczynamy zwykle nasze audycje od tego, że pytam rozmówcę o to, kim jest, czym się zajmuje, ale dziś zapytam też o to, z jakim kościołem jest związany, oczywiście katolickim, ale czy jest jakiś specjalny adres, z którym opatrzność związała jego drogę wiary. A zatem Zbyszku, czym się zajmujesz na co dzień i czym i gdzie zajmujesz się w kościele?
Na co dzień jestem mężem i ojcem. Mam dorosłą córkę, bardzo dobrą, którą bardzo kocham i bardzo wypełnia moje życie. Zawodowo zajmuję się kontraktami kolejowymi. Jeżeli chodzi o wspólnotę religijną, choć formalnie należy do innej parafii, to serce zaprowadziło nas do Kościoła Ojców Jezuitów w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza i do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, która działa pod mianem Serca Jezusa.
Powiedz, z jakiego domu pochodzisz i czy w twoim życiu wiara, Bóg były rzeczami oczywistymi od początku? Czy też był jakiś moment, który rozpoczął tą drogę?
Pochodzę z takiego domu, gdzie Bóg i wiara była rzeczami oczywistymi, szczególnie dla moich dziadków, ale również dla moich rodziców. Na pierwszym miejscu wskazałem dziadków, bo zawsze jest w życiu małego dziecka czy dorastającego młodego człowieka, że dziadkowie właśnie w tej sferze sakrum odgrywają dużą rolę, jako że rodzice zwykle są bardziej zapracowani, bardziej pochłonięci dniem codziennym, różnymi obowiązkami, w tym wychowywaniem dzieci. Ja pochodzę z rodziny wielodzietnej, pięcioro dzieci nas było. Rodzice byli bardzo zapracowani i rzeczywiście tej uwagi mniej nam poświęcali. Natomiast na pewno, jak wszyscy rodzice, bardzo pragnęli, żeby dzieci były blisko Boga i zbliżały się do Boga. Natomiast mimo tych początków, to ja swoje życie przeżyłem w taki sposób, że nie zbliżałem się do Boga. To zbliżenie do Boga nastąpiło w dwóch okresach mojego życia. Pierwszy okres to był moment, gdy spotkałem moją żonę. Spotkaliśmy się przypadkiem, nie znaliśmy się nigdy. Zobaczyliśmy się pierwszy raz w życiu i to było takie silne drgnienie serca i wtedy zbliżyłem się niezwykle do Boga, dlatego że bardzo, bardzo, bardzo gorąco modliłem się o żonę, o to, żeby ta dziewczyna, którą spotkałem, mogła zostać moją żoną. Wydawało się to niemożliwe, bo bardzo wiele nas dzieliło wtedy. A później to życie już potoczyło się w inny sposób i więź z Bogiem mocno się rozluźniła. Bóg zawsze był na moim horyzoncie i był w obszarze mojego życia, ale ja nigdy nie odczuwałem więzi z Bogiem, o której słyszałem, o której ludzie opowiadali. Widziałem, że taka może być, natomiast nieznane mi to było.
Moment nawrócenia?
Moment nawrócenia jest nie taki odległy i zdecydowanie wyraźny. Zdecydowanie wyraźny. Powiedziałbym, że z jednej strony niezwykle subtelny, niezwykle delikatny i jednocześnie bardzo gwałtowny. Trudno połączyć jedno z drugim, ale rzeczywiście tak było. Ten moment był, tak jak powiedziałem, bardzo wyraźny, bardzo określony. Natomiast on nie przyszedł nagle, tylko do tego momentu dochodziłem i dochodziliśmy wspólnie jako rodzina. Dochodziliśmy wszyscy troje, dochodziliśmy przez kilka lat. Ja w tej rozmowie, jeżeli bym pominął ten moment, czy nie potrafił zaakcentować, to bardzo proszę, żebyś mi przypomniała o tym, bo to jest ważna sprawa. Ale chciałbym kilka słów powiedzieć o początkach tej drogi, która trwała, jak pamiętam, gdzieś ze 4, może 3 lata, a rozpoczęło się zupełnie przypadkiem. Ja zawodowo zainteresowała mnie kukurydza i w związku z tym pojechałem w okolice Niepokalanowa. Tam były w niedzielę dni kukurydzy i właśnie do Niepokalanowa zaprowadziła mnie kukurydza, nie zaprowadziła mnie Matka Boża, ale ponieważ byliśmy obok, pojechaliśmy do sanktuarium. I już po mszy świętej, spacerując po terenie, z nienacka podszedł do nas zakonnik. Podszedł do nas zakonnik i ni stąd, ni zowąd poprosił nas o imiona, nazwiska i poprosił nas o adresy mailowe. Adresy mailowe i na adres mailowy mojej żony zaczął przysyłać różnego rodzaju materiały, między innymi materiały multimedialne, i moja żona tych audycji systematycznie słuchała. Zresztą ona słuchała nie tylko tych audycji, ale słuchała wielu innych audycji i radiowych, i internetowych, czy różnych świadectw na YouTubie, czy poprzez inne media przekazywanych. I działo się coś takiego, choć mnie wiele razy drażniła ta jej gorliwość religijna, to ja jednak słuchałem, mimowolnie słuchałem i otwierałem się. Zaczęliśmy niesystematycznie, przynajmniej ja niesystematycznie, ale jeździć i uczestniczyć w mszach świętych, uzdrowienie w kościele jezuitów w Łodzi. I pewnego rodzaju to było takie pierwsze doświadczenie bardzo mocne, które pamiętam do dziś. Wydaje się niewiarygodne, ale to jest autentyczne moje doświadczenie. W czasie mszy świętych z modlitwą uzdrowienie padają słowa poznania osoby, które uczestniczą w mszy świętej i w modlitwie uzdrowienie, mówią o tym, że Pan Jezus uzdrawia, mówią o tym, że Pan Jezus naprawia ludzkie życie. Często wywołują czy schorzenia, czy uzdrowienia, czy nawet imiona doświadczonych uzdrowieniem czy łaską Bożą ludzi. A ja doświadczyłem takiego zdarzenia. W poniedziałkowy wieczór, gdy była transmisja internetowa przy uzdrowienie, Adriana zadzwoniła do mnie. Ja byłem wtedy poza Łodzią, miałem możliwość oglądania przez internet tej mszy świętej. Zadzwoniła do mnie, żebym włączył transmisję. Ja tą transmisję włączyłem, transmisja się ładowała i w pewnym momencie wyświetliła się na monitorze Eucharystia. Ja się zawahałem, nie wiedziałem, jak się wtedy zachować. Takie myśli jak błyskawica przeszły przez moją głowę, czy ja mam stać, czy ja mam uklęknąć. Takie myśli, stać, uklęknąć. Wątpliwości i w tym momencie usłyszałem od ołtarza z Łodzi, jak dziewczyna wypowiedziała: modlimy się także za mężczyznę, który stanął w tej chwili przed komputerem i nie wie, jak się zachować, czy ma stać, czy uklęknąć. Mnie poraziło to słowo poznania, poraziło mnie wtedy. I to nie był jeszcze mój przełom, jeżeli chodzi o nie tyle o wiarę.
Ale czy to znaczy, że miałeś jakieś wątpliwości? Czy to, nie wiem, czy to Bóg, czy to Jego działanie, czy też ci ludzie naprawdę tam wymyślają? Dlaczego to było takie ważne dla ciebie?
To było bardzo ważne dla mnie, dlatego że ja te słowa poznania przyjmowałem bez wiary. Słuchałem. Natomiast wydawało mi się, ja wręcz z jakąś tam pewnością własną słuchałem tych wypowiedzi i uważałem za niemożliwe, za nieprawdopodobne, żeby ludzie mogli doświadczać takiej bliskości Boga, żeby mogli powiedzieć coś, co jest prawdą. Co jest prawdą. Było to dla mnie niewiarygodne i to było takie moje pierwsze silne doświadczenie, które zaczęło budować mnóstwo wątpliwości i zaczęło wewnętrznie mnie kruszyć.
Nie lękaj się, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Świat. Zapytasz, po co ja? Zauważ może, że ktoś stworzył cię z miłości, bo tak kocha cię. Czeka całe życie, aby spotkać cię. Nie lękaj się, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Z radością życie brać. Przebacz, może będzie łatwiej żyć i kochać tak, jak tego chcesz.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Czy jest coś jeszcze, coś zasadniczego dla twojego serca, co zrobił dla ciebie Chrystus?
Coś niezwykłego zrobił Pan Jezus dla mnie, coś niezwykłego. Ja do dziś, ja mam problemy w to, żeby uwierzyć, że coś takiego mogło się zdarzyć. I teraz już łatwiej jest mi przyjąć taką łaskę i takie doświadczenie. Natomiast bardzo długo nie mogłem zrozumieć, jak to jest możliwe, że ja jestem dojrzałym człowiekiem, gdy modliłem się o swoją żonę, miałem 23 lata, teraz mam 50 kilka lat, więc ten okres od tego 23 życia to jest 30 lat, więc ja byłem bardzo letnim po prostu, jeżeli nie zimnym po prostu, a bywały takie okresy w moim życiu, tak bym to dzisiaj powiedział, że byłem takim martwym katolikiem, praktykującym, ale martwym. I gdy byłem na rekolekcjach ignacjańskich, doświadczyłem niesamowitej łaski. Ale żeby to zrozumieć, ja muszę kilka słów powiedzieć. Ja jestem DDA. Miałem bardzo kochającego, dobrego ojca, ale ojciec był alkoholikiem i to bardzo wpłynęło na moje życie i mojego rodzeństwa. Bardzo, bardzo silnie, bardzo silne piętno odcisnęło. Odcisnął alkoholizm i bezsprzecznie on w jakiś sposób takie życie uszkodziło nas wewnętrznie. Zadało ogromne rany i ja przez długie lata nie mogłem sobie poradzić z tą sytuacją. Szukałem rozwiązań przeróżnych, czytałem mnóstwo książek, uczyłem się. Mam chyba z 1,5 metra bieżącego na półce książek psychologicznych, między innymi dotykających spraw związanych z depresją, z poczuciem niskiej wartości i tego rodzaju doświadczeń i takich właśnie bolesnych przeżyć wewnętrznych, czy takich stanów mrocznych, czarnych. Ja to, gdy rozmawiałem czasem z żoną czy córką, porównywałem do piekła na ziemi i mówiłem im, nie da się tego opisać. Człowiek na ziemi może przeżywać piekło. I to, co w tej chwili powiem, ja pierwszy raz wypowiadam, jeszcze tego nigdy nie wypowiedziałem. Wypowiedziałem to tylko przed swoim rodzeństwem i też nie wszystkimi, bo okazji nie było, i przed swoją żoną i córką. Natomiast gdy byliśmy wszyscy troje na rekolekcjach ignacjańskich, które organizują jezuici, na tak zwanym fundamencie, czyli tych rekolekcjach podstawowych, ja wtedy nie mogłem zrozumieć, jak to jest możliwe, że człowiek w zasadzie odwrócony od Boga może spotykać się z zapowiedzią miłości Boga. Mówię świadomie i precyzyjnie, z zapowiedzią miłości Boga. Łatwo jest mówić o miłości Boga, natomiast gdy jej się doświadczy, to dopiero, tak w cudzysłowie powiem, bo nie umiem innego słowa znaleźć, ale dopiero wtedy zaczyna się jazda, czy odjazd człowieka w kierunku Boga. Ja doświadczyłem czegoś niezwykłego, mianowicie gdy byliśmy na adoracji w kaplicy ośrodka w Poroszewicach, ja nie mogłem się modlić. Nie mogłem się modlić. Miałem pustkę w głowie, nie mogłem się modlić. Siedziałem i jakiś taki pusty i wtedy powiedziałem do Pana Jezusa takie słowa. Panie Jezu, no nic mi nie wychodzi. Nic mi nie wychodzi. Ja mam pustkę w sercu, mam pustkę w głowie. Pozwól, że ja sobie przy Tobie posiedzę. Pozwól, że ja sobie przy Tobie posiedzę. I wtedy stało się coś niezwykłego, coś niesamowitego. Zalała mnie taka miłość, jakbym się zatopił w słońcu. Tego się nie da opisać po prostu. Nie ma słów, żeby opisać to doświadczenie. Nie ma słów. Zalała mnie taka miłość. Nie umiem tego określić. Jakbym się zatopił w słońcu, to tylko w ten sposób mogę określić. Coś tak pięknego, tak niezwykłego, tak ciepłego, tak wszechogarniającego i jednocześnie poczułem wtedy, że coś się we mnie zmieniło, w ogóle zupełnie, w sercu, w umyśle, w ciele, w całym mnie. I od tego doświadczenia upłynęło już 1,5 roku. Ja od tej chwili jestem innym człowiekiem. Ja inaczej myślę, inaczej bije moje serce, ja inaczej oddycham, ja inaczej myślę. Ja nie znałem takiego życia i nie znałem takiego stanu. Ani duchowego, ani psychicznego, ani fizycznego, bo to wszystko razem się dzieje. Nie znałem. Takie życie było mi nieznane. Ja zacząłem żyć na nowo. Ja się nie zmieniłem jako człowiek w takim sensie, że ja zacząłem w jakiś inny sposób żyć. Nie. Ja żyję inaczej. Znaczy żyję tak samo. Tak samo się zachowuję. Wykonuję tą samą pracę, mam te same obowiązki, mam te same kłopoty czy radości, natomiast to jest inaczej przeżywane. Ja, gdy zacząłem szukać porównania, jak było przedtem, a jak jest od tego momentu, tak sprzed półtora roku, tej łaski Bożej, to tak sobie prymitywnie nazywam to w taki sposób, ale to chyba lepiej nie da się. Ja nie umiem tego lepiej opisać, bo tak to odczuwam. Ja miałem kwadratowe myślenie. Mój mózg był jak zamknięty w sześcianie. Natomiast teraz jest otwarty.
Otwierasz niebo, Panie.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Wiem, że jesteś zaangażowany w odnowie w Duchu Świętym i masz bardzo konkretne zadania. Jakie to zadania i co człowiek, który przeżył takie doświadczenie, no właściwie można powiedzieć nowego zrodzenia, zrodzenia w Duchu Świętym, ma do powiedzenia ludziom, którzy przychodzą, przychodzą często ze świata i szukają?
Dla tych, którzy przychodzą ze świata i szukają, gorąco zapraszam, żeby przychodzili i szukali. Z tego mojego doświadczenia bardzo silnie przebija, nie wiem, słów mi brakuje, ale tak to określę, z tego mojego doświadczenia przebija takie namacalne doświadczenie tego, że Pan Jezus zostawia wszystko, idzie po tą jedną zapłąkaną owcę. Idzie po tą jedną zapłąkaną owcę. Nic mu nie przeszkadza. Nic mu nie przeszkadza. Nie interesuje się tym, co było przedtem. Idzie i bierze ją na ręce, przytula i niesie. Niesie do stada. I wystarczy tylko zrobić jakąś taką maleńki ruch. Maleńki ruch w jego stronę, bo ten ruch trzeba zrobić. I to już wystarcza, żeby ruszył po człowieka, żeby poszedł w jego kierunku, żeby go wziął na ręce, przytulił i przyniósł.
No i przekonał kogoś, kto nie dowierza, bo takie wątpienie to był twój problem i twoje oddzielenie od niego.
Bez wątpienia tak. O wątpieniu i bez wątpienia tak. Bez wątpienia tak. Ale jeszcze jest coś innego. Ja zupełnie patrzę inaczej teraz na swoje życie, na minione lata. Bez względu na to, jakie tam były doświadczenia, to życie wydaje mi się przepiękne. Przepiękne, po prostu pełne, wartościowe i potrzebne. I wszystko, co w nim było, właśnie wydaje mi się potrzebne, uzasadnione, ważne. To jest też jakieś takie niezwykłe doświadczenie z zupełnie po prostu innego oglądu swojego życia, całej swojej przeszłości, wszystkich zdarzeń, doświadczeń, które w nim były. I to jest też takie ubogacenie człowieka, nie tylko przez takie doświadczenie zbliżenia się do Boga, ale przez ten dar, przez taką łaskę docenienia po prostu tego, kim my jesteśmy. Bo to jest, jesteśmy dzieckiem Boga. To jest niezwykle abstrakcyjne, póki nie zacznie się żyć po prostu takim życiem. Mnie kiedyś żona zapytała, to jeszcze nie tak dawno, właśnie ze 3-4 lata, Zbyszek, po co ty żyjesz? A ja odpowiadam, nie wiem. I to była moja prawdziwa odpowiedź. To była taka moja prawdziwa odpowiedź. Szczera, nie wiem. Natomiast gdy mnie kiedyś zapytała, po co żyjesz, ta odpowiedź szczera była inna i automatyczna, natychmiastowa, sama przyszła, proszę wielbić Boga. Jestem dzieckiem Boga. Nieznane mi to było. To było zupełnie, to nie było moim doświadczeniem kiedyś. I właśnie gdy zapytałaś o to, co ludziom można powiedzieć, w jaki sposób ich zachęcić, tylko ten drobny, maleńki ruch, byle w kierunku Pana Jezusa. Byle w kierunku Pana Jezusa, po prostu. Ja byłem odwrócony bokiem, bywało, że byłem odwrócony plecami, natomiast gdy się odwróciłem w stronę Boga, w stronę Pana Jezusa, to ruszył w moją stronę i przyszedł.
Mówiłeś piękne słowa o twojej rodzinie, o żonie, o córce. Wiele razy używałeś formy my. Byliśmy, pojechaliśmy, przeżyliśmy. Jak można, czy co można zaproponować osobom, które są same, albo których rodzinna sytuacja jest taka jak w diasporze, czyli są sami i muszą sami zmagać się albo z niedowiarstwem, albo gorzej, z jakimś walczącym ateizmem, gdzie mogą znaleźć rodzinę w kościele, żeby przyjść i spotkać takie osoby jak ty i prosić o pomoc, o wsparcie tego pierwszego kroku ku Bogu, który wcale niekoniecznie jest zawsze taki prosty. Jakieś szczegóły, konkrety?
Taką rodziną może być wspólnota. Może być wspólnota religijna, wspólnota modlitewna. Posłużę się przykładem łódzkich wspólnot właśnie przy Kościele Jezuitów w Łodzi. Jest tutaj wiele wspólnot. Są wspólnoty adresowane do ludzi młodych, bardzo młodych, dynamicznych, jak wspólnota Mocni w Duchu, która no, porywa młodych ludzi, widzę to, bo zagląda tam też moja córka czasem. I są wspólnoty inne, które no, może nie są tak bardzo dynamiczne, ale są bardziej wyciszone i w to wyciszenie wyraźnie widać ludziom, którzy przychodzą i jednoczą się właśnie w tej wspólnocie, jednoczą się w modlitwie. Ono jest bardzo potrzebne i ono w jakiś sposób naprawia nasze serca. Ono nas, to wyciszenie, ten spokój nas leczy, w jakiś sposób uzdrawia. I czym się charakteryzuje wspólnota? We wspólnocie się nie oczekuje od człowieka, który przyjdzie, nie stawia mu się żadnych wymagań, nie oczekuje, że w jakiś sposób sprawdzał, czy w jakiś sposób spełniał jakiekolwiek wymagania. On chodzi tylko o to, żeby przyszedł i żeby był. Żeby był. Nic więcej. Ten pierwszy krok, ten drobny właśnie ruch w stronę wspólnoty i przez wspólnotę w stronę właśnie Pana Jezusa. Przyjdź, wejdź, powiedz dzień dobry czy szczęść Boże, usiądź. Nikt nie będzie cię z niczego rozliczał, niczego wymagał. Będą się wszyscy cieszyć, że jesteś.
To jeszcze powiedz gdzie i kiedy.
My spotykamy się we czwartki o godzinie 19 w Kościele Jezuitów. Obecnie, gdy do Kościoła Jezuitów w Łodzi zawitały relikwie świętego Szarbela, o godzinie 18 we czwartki ma miejsce msza święta z wystawieniem relikwii świętego Szarbela, a po mszy świętej można się pokłonić świętemu, można się modlić o łaski za pośrednictwem świętego Szarbela. Po tej mszy świętej rozpoczyna się nasze spotkanie wspólnotowe. Jesteśmy ze sobą gdzieś przez około godzinę. Modlimy się, rozmawiamy, dzielimy się doświadczeniem minionego tygodnia, dnia codziennego, doświadczeniem Boga w naszym życiu. A w inne dni inne wspólnoty. Codziennie jest jakaś wspólnota w ciągu tygodnia.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Szukajcie, a znajdziecie. Zapraszamy Państwa do wspólnot odnowy charyzmatycznej, które spotykają się w Łodzi przy parafii Ojców Jezuitów na ulicy Sienkiewicza 60. Każdy znajdzie tam jakąś grupę dla siebie, grupę wsparcia, grupę, która pomoże mu zbliżyć się do Pana. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.